I poruszę temat, który zapewne wywoła nieco dyskusji. Czy to dobrze, czy to źle, to nie wiem. Pewnie się okaże. A co więcej, zazwyczaj staram się, aby materiał, który nagrywam, był długo aktualny, taki zawsze zielony. Dzisiejszy materiał nagrywam na początku 2021 roku i obrazuje on to, co wiem i co uważam dzisiaj. A nie wiem natomiast, w jaką stronę ta dziedzina zdryfuje z czasem i co z tego będzie aktualne za kilka lat. No czas pokaże. A to, o czym dzisiaj, w naszym organizmie często dzieje się tak, że albo coś się nie chce goić i chcemy zrobić coś, aby gojenie wreszcie nastąpiło, rozpoczęło się, albo co prawda goi się, ale chcielibyśmy to gojenie przyspieszyć lub jakoś poprawić jego jakość. A czy coś takiego jest w ogóle możliwe? Spróbuję przybliżyć ten temat zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w okrągłym 40. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję, jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Urazy, przeciążenia, zerwania, z którymi mamy do czynienia w swoim życiu, niezależnie od sposobu ich zaopatrzenia, muszą ulec wygojeniu. Gojenie to proces fizjologiczny naszego ciała, który ma doprowadzić do maksymalnie pełnej funkcji uszkodzonego organu. Problem z tym, że gojenie nie zawsze przebiega w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Może wcale nie postępować, bądź z różnych powodów tempo tego gojenia nie zadowala nas. No i co wtedy? A co jeśli ewidentnie nasz organizm nie bardzo sobie z tym gojeniem radzi? Całkiem niedawno zastanawiałem się na łamach 25. odcinka podcastu, jak przyspieszyć wzrost kostny. Tamten odcinek można znaleźć pod adresem www.dermick.pl/025. Tym razem spróbuję pochylić się nad gojeniem tkanek miękkich. No właśnie, idealnie byłoby mieć jakąś magiczną tabletkę, po której wszystko się pięknie zaczyna goić. No ale nie mamy i pewnie szybko mieć nie będziemy. Dlatego na początek należałoby się przyjrzeć, czy nie ma przypadkiem w naszym organizmie czegoś, co przeszkadza naturalnym procesom gojenia. Powiem więcej, czy nie ma czegoś, co nie dość, że przeszkadza w gojeniu, to być może doprowadziło nas do stanu, w którym gojenie jest potrzebne. I na początek muszę wspomnieć o rzeczach, wydawałoby się oczywistych, o błędach treningowych. Nie szukając głęboko przyczyn uszkodzeń i złego gojenia tkanek miękkich, trzeba sprawdzić kilka następujących aspektów. Pierwszy, czy sprzęt, którego używasz, jest dla Ciebie odpowiedni. Czyli jeśli boli Cię łokieć, sprawdź, czy rakieta, którą grasz, nie jest za ciężka, czy naciąg jest odpowiednio wyregulowany. Boli Cię stopa lub kolano, a biegasz, dobierz właściwe obuwie. A pomyśl, na jakiej nawierzchni biega Ci się najgorzej, a na jakiej najlepiej. Jeździsz dużo na rowerze, sprawdź, czy jest prawidłowo dobrany, czy jest ustawiony tak jak trzeba do Ciebie. A czy warunki, w których trenujesz, są odpowiednie? Na przykład temperatura może często mieć wpływ na kondycję Twoich ścięgien. A czy przypadkiem nie robisz gwałtownych zmian w stosowanych obciążeniach treningowych? Wreszcie, czy kinematyka Twojego ruchu jest prawidłowa? Tu szczególnie, jeśli faktycznie intensywnie trenujesz i często powtarzasz dany ruch. A jeśli nie będziesz prawidłowo wykonywał danego ruchu, to doprowadzi Cię do tragedii niestety. A to tak jak ze źle ustawionym układem kierowniczym. W samochodach do jeżdżenia po mieście czasem nie zauważymy problemu, ale w samochodzie sportowym wysokiego wyczynu taka niedoskonałość, ten sam problem spowoduje, że wjedziesz do pierwszego rowu lub urwiesz w czasie rajdu któryś z przeciążonych elementów. Bardziej tego tematu treningowego nie będę rozwijał, bo jak zapewne wiesz, trener ze mnie żaden, a więc zasianą tylko świadomością ryzyka odsyłam Cię do profesjonalistów w tej dziedzinie. Teraz weźmy na warsztat świeży uraz. Dajmy na to urwane więzadło poboczne piszczelowe w obrębie stawu kolanowego. Mamy zdrową, aktywną osobę, która doznaje świeżego urazu. Czy wtedy spodziewamy się na wstępie jakichś problemów z gojeniem? No raczej nie. Ale kiedy u podobnej osoby dochodzi do przeciążenia, np. przyczepu ścięgna lub co gorzej, przyczep choruje u osoby, która teoretycznie specjalnie nie grzeszy aktywnością, to należy przede wszystkim poszukać czynników ryzyka takiego stanu. Dlaczego? Bo inaczej, jeśli nie znajdziemy przyczyn, to nasze starania o gojenie nie będą skuteczne. Inaczej mówiąc, czego byśmy nie robili, to i tak uszkodzenia będą postępowały i będzie nam się wydawać, że gojenie nie następuje, pomimo że proces jest jak najbardziej w toku. W tym momencie powinienem wylistować po kolei czynniki ryzyka, które do takich problemów doprowadzają. No to proszę bardzo. Co powiecie na cukrzycę? Otyłość, wysoki cholesterol, hiperurykemię, czyli przewlekle podwyższony poziom kwasu moczowego, nadciśnienie, zaburzenia endokrynologiczne, choroby reumatoidalne, niektóre leki, w tym antybiotyki, czy wreszcie pigułki antykoncepcyjne, ale również hormonalna terapia zastępcza. A jak się przyjrzeć tej liście, to może poza tymi pigułkami antykoncepcyjnymi wiele zależy od tego, jak się odżywiamy. No niestety, nie bez znaczenia pozostaje to, co jemy, jak jemy i oczywiście ile jemy. Tak więc pierwsza rzecz do dogłębnej analizy to nasz jadłospis i nasze przyzwyczajenia żywieniowe. Taką analizę trudno jest przeprowadzić samemu. Najczęściej, najzwyczajniej w świecie oszukujemy się lub nie mamy świadomości, że to, co jemy, jest dla nas niedobre. I nie chodzi tu o to, że nie wiemy, że tłusta goloneczka dwa razy w tygodniu może nam nieco zaszkodzić. A myślę raczej o tym, że nawet coś, co uważane jest za zdrowe, może dla nas osobiście nie być dobre, bo nasz organizm z takich lub innych względów nie toleruje tego. Analiza naszych przyzwyczajeń z dietetykiem, ewentualnie wykonanie testów na nietolerancje pokarmowe, czy idąc dalej, wręcz testów genetycznych, może pozytywnie wpłynąć na nasz jadłospis. Okej, to wiemy już, że sposób, w jaki się odżywiamy, może wpłynąć na rozwój chorób, które sprzyjają wystąpieniu problemów z naszymi ścięgnami. To w takim razie, jak to się dzieje, że wymienione schorzenia wpływają na ich stan? W tym miejscu musiałbym niestety zacytować połowę książki do fizjologii człowieka, wymienić tysiące szlaków metabolicznych, enzymów i innych receptorów, no niewykonalne. Musimy przyjąć w tym momencie, że te choroby powodują to i już. Ale jest jeden aspekt, który warto przybliżyć. Zerknijmy jeszcze raz szybko na tę stosunkową krótką listę. Mamy cukrzycę, otyłość, wysoki cholesterol, hiperurykemię, czyli to wszystko, co równolegle może powodować chorobę niedokrwienną serca, która z czasem doprowadza do zawału. A dlaczego dochodzi do zawału? Bo do serca nie dopływa krew, która jest niezbędna do pracy mięśnia sercowego. A dla niedoinformowanych szybko dodam, że nie wystarczy, że całe serce jest wypełnione krwią. Z tej krwi bezpośrednio mięsień nie potrafi się odżywiać. Musi mieć swoje unaczynienie, a zapewniają je tętnice wieńcowe. Tętnice wieńcowe, odchodząc od aorty, mają średnicę 3 do 6 mm. A po podziałach ich średnica szybko zmniejsza się do 2-3 mm, a na przebiegu kilku kolejnych centymetrów zmniejsza się i te naczynia wnikają do mięśnia, tworząc mikrokrążenie. Zwężenie tych największych naczyń blaszkami miażdżycowymi prowadzi do wspomnianego przewlekłego niedokrwienia i spadku wydolności serca. Można powiedzieć, że dochodzi do niego za mało paliwa, aby mogło wejść na wysokie obroty. Takie porównanie samochodowe. Z kolei całkowite zatkanie takiego naczynia doprowadza do zawału, czyli martwicy mięśnia. Po co ja to mówię? Na przykładzie serca widzimy drastyczne skutki niedokrwienia. Drastyczne, bo metabolizm mięśnia sercowego jest bardzo duży i nie może ono sobie specjalnie odpocząć. Nie da się go unieruchomić. A jego dysfunkcję zauważamy od razu. A co z tymi innymi mięśniami? Co ze ścięgnami, których metabolizm co prawda jest bardzo wolny, ale przecież też potrzebują naczynienia, dopływu krwi. Czy te mikrokrążenia nie zwężają się? Tak jak naczynia wieńcowe? Nie zatykają się tak samo? A dlaczego miałyby tego nie robić? A skoro tak, to tu również dochodzi niedokrwienia, stopniowego uszkodzenia i braku gojenia. Przebieg nie jest tak drastyczny jak w przypadku zawału serca, ale na pewno dokuczliwy. To, co powiedziałem, to oczywiście gigantyczne uproszczenie tematu, ale tak jak wspomniałem, raczej całej fizjologii tutaj nie wytłumaczę. Mając jednak świadomość problemu naczyniowego, powinniśmy stosować znowu coś, co to krążenie poprawi albo zapobiegać, aby nasze naczynia nie zarastały. Przejdźmy więc do wspomagania. Coraz więcej w literaturze spotyka się doniesień o nowatorskich sposobach przyspieszenia lub modyfikowania gojenia. A szczególnie u sportowców możliwości przyspieszania gojenia tkanek są wysoce pożądane, ponieważ okres przerwy w treningach spowodowany koniecznością leczenia jest zawsze wielką stratą. Już w latach 80. Zauważono, że podanie izolowanych płytek krwi, czyli komórek wchodzących w skład krwi, biorących udział w procesie regulacji krzepnięcia, przyspiesza znacznie hodowle tkankowe poza organizmem człowieka. A kolejnym etapem było uzyskanie substancji pochodzącej z płytek krwi, która poprawia gojenie owrzodzeń skórnych. Nauczono się wreszcie uzyskiwać konkretne substancje, które wpływają na proces gojenia różnych tkanek i nazwano je czynnikami wzrostu, z angielska growth factor. Obecnie wiadomo, że czynniki wzrostu to białka odgrywające kluczową rolę w złożonym procesie naprawy i regeneracji tkanek. Czynniki wzrostu nie są więc czymś sztucznym, dodatkowym, produkowanym w zakładzie farmaceutycznym. Są to normalne, obecne składniki naszego ciała, na co dzień regulujące procesy regeneracji tkanek. Skoro tak, to wymyślono, że można je izolować i podawać w miejsca wymagające poprawy gojenia. Normalnie za dowóz czynników wzrostu w miejsce, które ma się intensywnie goić, na przykład po urazie, odpowiada nasz układ krwionośny. Kłopot zaczyna się w momencie, kiedy wygoić powinna się tkanka, która to ukrwienie ma bardzo słabe lub, jak ustaliliśmy, jest ono z różnych powodów zaburzone. Przykładami takich tkanek są przyczepy ścięgien i ścięgna jako takie. A podanie koncentratu czynników w okolice źle lub wolno gojącego się ścięgna wpłynie przyspieszająco na cały proces regeneracji. To samo dzieje się z tkankami, które mają wystarczająco dobre ukrwienie. Proces gojenia ulega przyspieszeniu, a przecież właśnie o to nam chodzi. Pamiętając, że nasze czynniki wzrostu nie są dla naszego organizmu niczym obcym, możemy być pewni, że są one dla nas bezpieczne i nie ma tu mowy o przeniesieniu jakiejś choroby od innego człowieka czy też od zwierzęcia. Dzisiaj wielu lekarzy używa do stymulacji gojenia czynników wzrostu. A najczęściej wykorzystywane są PRGF, z angielska Plasma Rich in Growth Factors, czyli osocze zawierające dużą ilość czynników wzrostu. W tym przypadku nie jest uzyskiwany jeden konkretny rodzaj czynników, ale cały zestaw, koncentrat czynników, takich jak m.in. PDGF, czyli Platelet-Derived Growth Factors, płytkopochodny czynnik wzrostu, to białko regulujące różnicowanie i podziały komórek, TGF-beta, czyli Transforming Growth Factor beta, transformujący czynniki wzrostu, który zarządza komórkami w trakcie ich rozwoju oraz bierze udział w gojeniu, IL-1, Insulin-like Growth Factor, insulinopodobny czynnik wzrostu, to zasadniczy czynnik wzrostowy wydzielany pod wpływem ludzkiego hormonu wzrostu i w znaczący sposób wpływający na przyspieszenie gojenia się ścięgien. A FGF, czyli Fibroblast Growth Factor, czynnik wzrostu fibroblastów zaangażowany w proces angiogenezy i gojenia się ran. Wreszcie EGF, Epidermal Growth Factor, czynnik wzrostu naskórkowy, który pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu. Takich podobnych białek jest bardzo dużo. Raz zaaktywowane pobudzają procesy naprawcze tkanek miękkich w miejscu leczonym. Początkowym ograniczeniem możliwości masowego zastosowania czynników wzrostu był koszt ich uzyskiwania. A zestaw do automatycznego uzyskiwania osocza bogatego w czynniki wzrostu kosztował w zasadzie kilka tysięcy złotych. Obecnie stosowane metody pozwalają uzyskać koncentrat czynników wzrostu dużo taniej, mają zupełnie przystępne ceny, a to umożliwia ich stosowanie praktycznie w każdej sytuacji, kiedy myślimy o pobudzeniu, przyspieszeniu procesu gojenia. Aby uzyskać koncentrat czynników wzrostu, pobieramy od danego pacjenta od 20 do 60 ml krwi, którą odwirowujemy, uzyskując rozdzielenie odpowiednich frakcji krwi. A odpowiednio zbierając poszczególne warstwy, uzyskujemy od 1 do 5 ml koncentratu osocza bogatego w czynniki wzrostu. A wszystko zależy oczywiście od zestawu, który używamy. Kiedyś cały proces musiał odbywać się w sterylnych warunkach bloku operacyjnego, a dziś z racji stosowania właśnie tych układów zamkniętych przygotowuje się je bezpośrednio w gabinecie zabiegowym. Uzyskany koncentrat podajemy bezpośrednio w miejsce uszkodzenia, zazwyczaj pod kontrolą USG, a dzięki tej kontroli precyzyjnie widzimy, gdzie trafia igła i gdzie koncentrat jest podawany. Ja osobiście w większości przypadków zalecam minimum 2 podania w odstępie 2-4 tygodni. Sama iniekcja niejednokrotnie wiąże się z odczuwaniem bólu. Podajemy w końcu objętość kilku mililitrów w miejsce, gdzie przestrzeni takiej nie ma. Przy niektórych podaniach ból może być na tyle duży, że warto wcześniej znieczulić nerw prowadzący unerwienie czucia w leczonej okolicy. I takim miejscem na przykład jest niewątpliwie przyczep prostowników przedramienia, czyli łokieć tenisisty, czy chociażby przyczep rozścięgna podeszwowego. Nie znieczulamy natomiast samego miejsca ostrzyknięcia. Z racji doniesień o potencjalnie niekorzystnej reakcji leku znieczulającego z podawanym koncentratem. Niezależnie od znieczulenia pacjenta warto zabezpieczyć w leki przeciwbólowe, które mogą się przydać przez nawet kilka kolejnych dni. I zwróć proszę uwagę, że powiedziałem leki przeciwbólowe, a nie przeciwzapalne. Nie chcemy hamować procesu zapalnego wywołującego proces naprawczy, dlatego nie preparaty ibuprofenu jak Nurofen czy diklofenaku jak Olfen, a leki na bazie paracetamolu, czyli czysto przeciwbólowo. Czasem warto też miejsce bolałe schłodzić kompresem lodowym. Pomiędzy nakłuciami nie wykonujemy specjalnych ćwiczeń, raczej oszczędzamy kończynę. Dopuszczalne jest delikatne rozciąganie. Około 3 tygodni po drugim ostrzyknięciu należy rozpocząć fizjoterapię i tu należy współpracować z doświadczonym fizjoterapeutą. Niestety trudno jest samemu wymyślić, co należy zrobić, jak i kiedy wprowadzić konkretne ćwiczenia i obciążenia. Tak prowadzone leczenie powinno przynieść pozytywny efekt i wyleczenie w ciągu 3 do 6 miesięcy, mimo że pełna przebudowa ścięgna trwa nawet do 3 lat. No i jest oczywiście jeden podstawowy warunek. Pamiętamy o wyeliminowaniu wszystkich możliwych czynników ryzyka, o których w skrócie mówiłem na początku tego nagrania. No dobra. Dzisiaj chyba wystarczy. Nie ująłem jeszcze wszystkich metod wspomagania gojenia tkanek, ale dzisiaj miałem na celu zwrócenie uwagi na problemy diety, a problemy chorób niejednokrotnie z tej diety wynikających, niedokrwienia oraz zastosowanie czynników wzrostu. Myślę, że w niedalekiej przyszłości pociągnę temat, bo w możliwości regeneracji poza samymi czynnikami mamy jeszcze trochę. Tak więc do usłyszenia następnym razem. Tymczasem, jako że w obecne ferie zimowe 2021 możliwość większości aktywności sportowych została nam odebrana, to życzę Ci, aby jednak udało się wymyślić jakąś formę aktywności, która przyniesie Ci dużo radości i oczywiście zdrowia. Do usłyszenia.